Wracamy do audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach przy mikrofonie Magda Malinowska. Kontynuujemy temat olsztyńskich pionierów. Jak wyglądało szukanie mieszkania w Olsztynie w 1945 roku? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy chociażby we wspomnieniach Cecylii Wetulani, jednej z pionierek polskiego życia kulturalnego w powojennym mieście. Co prawda nie była mieszkanką Zatorza, tylko Śródmieścia, ale jej relacja pełna plastycznych i często drastycznych szczegółów pozwala zajrzeć w codzienność Olsztyna wiosną 1945 roku. Wetulani przybyła do Olsztyna 30 kwietnia, pokonując trasę z Warszawy przez Toruń. Niemal natychmiast po przyjeździe została zatrudniona w muzeum mieszczącym się na zamku Kapituły Warmińskiej. Pod kierownictwem Hieronima Skurbskiego włączyła się w ratowanie, porządkowanie i zabezpieczanie rozproszonych i zagrożonych zbiorów. Pracowała, jak sama pisała, niczym juczny osiołek, choćby dźwigając, przenosząc i porządkując wszystko, co dało się ocalić. O tych pionierskich latach działalności Muzeum Mazurskiego, tak początkowo nazywało się dzisiejsze Muzeum Warmii i Mazur, opowiada najnowsza wystawa czasowa, prezentowana na zamku pod tytułem Trudne początki, Muzeum Mazurskie w latach 1945-50. Po podjęciu pracy przed Wetulani stanęło kolejne, nie mniej wymagające wyzwanie – znalezienie mieszkania. Choć w maju 1945 roku wolnych lokali w Olsztynie było jeszcze stosunkowo dużo, sytuacja szybko się zmieniała. Do miasta napływali nowi osadnicy, urzędnicy i pracownicy instytucji, dlatego z decyzją nie można było zwlekać. W swoich wspomnieniach Wetulani niezwykle sugestywnie opisuje opuszczone mieszkania, do których przez wybite okna i otwarte drzwi zimą dostawał się mróz, zamarznięta w kranach i kaloryferach woda oraz zakonserwowane w chłodzie resztki jedzenia były codziennością. Wraz z nadejściem wiosny dochodził jednak kolejny problem – odrażające zapachy. Mieszała się woń gnijącej żywności, wilgotnego pierza z rozprutych pierzyn oraz, co szczególnie dokuczliwe, ludzkich ekskrementów pozostawianych w najbardziej zaskakujących miejscach. We wspomnieniach wydanych w 1972 roku pod tytułem Pionierzy i zabytki Wetulani notowała z niedowierzaniem. Cytuję. Dziwiłam się na przykład, po co było wspinać się aż na kuchenny piec, czy odwracać stołek do góry nogami, żeby na jego odwrocie zostawić wizytówkę. Lub po co było miast walającego się w brud papieru zanieczyszczać powyrzucane z szaf wyprane i wyprasowane serwety. Ktoś pobrudził obrazek wiszący na ścianie. Gdyby przedstawiał on wizerunek dostojnika Rzeszy, można by zrozumieć podjęty wysiłek, lecz była to jakaś marna reprodukcja. Koniec cytatu. Do tego dochodził jeszcze jeden, niemal symboliczny obraz powojennego Olsztyna. Miasto tonęło w pierzu, o czym wspominał także cytowany kolejarz. Unosiło się ono przy każdym podmuchu wiatru. Przyklejało do naczyń, ubrań i włosów, potęgując wrażenie chaosu i tymczasowości. Ten obraz dosadnie oddaje skalę trudności, z jakimi musieli mierzyć się pierwsi powojenni mieszkańcy Olsztyna. Wetulani szybko zabezpieczyła dla siebie mieszkanie przy ulicy Wyzwolenia 27. Do jednych z trojga drzwi wejściowych dorobiła klucz, pozostałe zabarykadowała od środka meblami. Początkowo jednak nie zdecydowała się tam zamieszkać. Dom był pusty, pozbawiony innych lokatorów, a tym samym nie dawał poczucia bezpieczeństwa, tym bardziej samotnej kobiecie. Ostatecznie zamieszkała przy ulicy Wyzwolenia 27, lecz już pod koniec czerwca 1945 roku zmuszona była szukać nowego lokum. Trafiła wówczas do kamienicy przy ulicy Długiej 7, dzisiejsza Warmińska, przed wojną Langasse. Widok, który tam zastała, był wstrząsający. Jak pisała, toaleta oraz cenowa wanna w łazience o ścianach w kolorze czekolady były wypełnione po brzegi nieczystościami. Szczątki połamanych mebli zmieszane z ekskrementami i brudnym pierzem zapełniały dwa niezamieszkane pokoje. Najwyraźniej mieszkanie służyło jako prowizoryczna ubikacja i magazyn gratów znoszonych z całego domu. Największy pokój zawalały gruz i kafle z rozebranego pieca, którego remont przerwały działania wojenne. Wracamy do kolejarzy. Jeszcze w lutym do Olsztyna dotarła z Białegostoku druga grupa kolejarzy. Wkrótce pojawiły się kolejne ekipy z Warszawy, z Krakowa, Lublina. W marcu 1945 roku wszystkie zespoły kolejarskie liczyły już łącznie 1403 osoby. Gdy w lutym ekipa kolejarzy z Białegostoku zasiedliła niektóre domy przy ulicy Ziętary Malewskiej, to w kwietniu i maju grupa kolejarzy z Warszawy zajęła 3 budynki przy ulicy Limanowskiego, oznaczone numerami 39, 40 i 41 przy skrzyżowaniu z Jagiellońską. W niektórych blokach zamieszkali też pocztowcy. Jeden z synów kolejarza, który przybył z rodziną do Olsztyna z Białegostoku pod koniec marca 1945, wspominał, że ojciec po długich zabiegach w końcu 10 kwietnia 1946 dostał przydział na lokal na trzecim piętrze kamienicy przy obecnej ulicy Jagiellońskiej 31. Kamienica pochodzi z początku XX wieku i została zbudowana przez miasto. Na strychu ojciec znalazł między innymi skrzynię z tytoniem oraz drugą z fajansowymi naczyniami, na których były namalowane scenki ogrodowe z hitlerowską gapą pod spodem. Używano tych naczyń w domu przez wiele lat. Rzecz jasna, nie zgłoszono ich władzom, mimo że był taki obowiązek. Należało w magistracie zgłaszać wszelkie przejęte mienie. To jest meble, naczynia itd. W końcu talerz z gapą podczas wizytacji w domu zauważył dzielnicowy, który poradził, by oznaczone w ten sposób naczynia potłuc i wyrzucić. Co kolejarz nie bez żalu uczynił. Inne znaleziska to książki w języku niemieckim, dzieła Schillera i Goethego oraz bajki Krasickiego po polsku. Kolejarze byli najczęściej delegowani na teren dawnych Prus Wschodnich przez administrację państwową w Warszawie oraz dyrekcję kolei w Białymstoku. Otrzymywali specjalne zaświadczenia określające cel wyjazdu. Na przykład zaświadcza się, że obywatel, i tu następowało imię i nazwisko, udaje się do Prus Wschodnich w sprawie organizacji kolei państwowych. Zaświadczenie niniejsze uprawnia do odbycia podróży samochodem w jedną stronę. Termin ważności – marzec 1945. Podobne dokumenty wydawało Ministerstwo Komunikacji. Każdy z tych dokumentów musiał zostać potwierdzony przez radzieckich komendantów miejscowości, do której kolejarze przybywali. Pierwszą uruchomioną przez polskich kolejarzy linią była trasa Olsztyn-Orneta, oddana do użytku już na początku marca 1945. W maju tego samego roku przeniesiono z Białegostoku do Olsztyna dyrekcję okręgową kolei państwowych. Na jej potrzeby zajęto budynek dawnej rejencji. Po wojnie popularne było powiedzenie: jak masz olej, idź na kolej. Praca na kolei uchodziła za stabilną i opłacalną. Kolejarze otrzymywali dobre wynagrodzenia, duże zniżki na przejazdy, określoną pulę darmowych biletów, możliwość korzystania z wczasów w ośrodkach kolejowych, zniżki w stołówkach, deputaty węglowe i drzewne oraz różnego rodzaju premie. Szczególnym polem aktywności kolejarzy była także sfera społeczna i sportowa. Już w lipcu 1945 roku w Olsztynie powstał kolejowy klub sportowy, jeden z pierwszych powojennych klubów w mieście. Kolejarze, pionierzy wielokrotnie wracali do swoich doświadczeń, wywiadach, wspomnieniach, które dziś stanowią bezcenne źródło wiedzy o pierwszych miesiącach polskiego Olsztyna. Ostatni z nich zmarł w 2012 roku. Uruchamianie kolejnych linii sprawiło, że region warmińsko-mazurski przestał być komunikacyjną wyspą. Miało to ogromne znaczenie dla napływu nowych mieszkańców na tzw. ziemie odzyskane. Przyjeżdżali warszawiacy ze zniszczonej stolicy, jak wspomniana Cecylia Wetulani. Wracali mieszkańcy dawnego Allenstein i okolic, jak Maria Ziętara Malewska, patronka interesującej nas Zatorzańskiej ulicy. W maju pojawili się pierwsi repatrianci w zorganizowanych transportach, najpierw z Wołynia, potem z Wileńszczyzny. Zanim będziemy kontynuować naszą opowieść o zatorzańskich pionierach, zapraszam na piosenki. Do usłyszenia wkrótce.